popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Gościem naszej popołudniowej rozmowy jest doradca podatkowy Paweł Tomaszewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam słuchaczy. Paweł Tomaszewski się kłania.
Wczoraj deklaracje podatkowe za poprzedni rok są już dostępne w usłudze Twój e-PIT. Pewnie wiele osób, ja przynajmniej tak zrobiłem, od razu się zalogowało, żeby sprawdzić, czy są na zielono, czy na czerwono. Przypomnijmy, od czego zależy to, powiedzmy, w przypadku osób na etacie, to czy my mamy tę nadpłatę, czy niedopłatę?
No to jest sytuacja związana z obliczeniem naszego zobowiązania podatkowego w tak zwanych okresach podatkowych, czyli nasz pracodawca co miesiąc oblicza nasze zobowiązanie podatkowe, płacając zaliczkę za nas. No i w trakcie roku 12 tych zaliczek powoduje sumowanie się tych zobowiązań na koniec roku. Natomiast jeżeli mamy, no powiedzmy, skomplikowaną sytuację podatkową, mamy więcej niż jedno źródło dochodu, mamy więcej niż jednego pracodawcę, sytuacja może się skomplikować, ponieważ trudno jest koordynować zobowiązania podatkowe w 12 okresach między różnymi zakładami pracy, między różnymi źródłami dochodu. W tych sytuacjach często pojawia się dopłata, niedopłata.
Co Pana zdaniem warto sprawdzić przed jeszcze zatwierdzeniem tych dokumentów? Ja wiem, że pewnie większość ludzi od razu klika, tak, wysyłam, potwierdzam, nie przejmuje się, zwłaszcza jak mają niedopłatę i spodziewają się, że nadpłatę i te pieniądze jeszcze mogą do nich przyjść, ale warto jeszcze się przyjrzeć tej deklaracji?
Tak, zdecydowanie. Warto sprawdzić, czy wszystkie nasze źródła dochodu zostały uwzględnione, żeby uniknąć ewentualnych później pytań ze strony urzędu, korekt, ponieważ to zeznanie podatkowe zostaje zatwierdzone automatycznie 30 kwietnia, więc mamy dużo jednocześnie i mało czasu na to, żeby sprawdzić, czy wszystkie nasze PIT-y, mówiąc kolokwialnie, tam trafiły, bo nie zawsze z różnych względów one tam trafiają, a ostatecznie to jednak podatnik składa to zeznanie.
Kiedy na pewno musimy wprowadzić jakieś zmiany? Pewnie to dotyczy sytuacji, kiedy chcemy się rozliczyć jako małżeństwo.
Tak, zdecydowanie tak. Poza tym ulgi, szczególnie ulga na dzieci, która jest teraz najbardziej powszechną ulgą, więc to jest po stronie podatnika, który musi, sprawdzając takie zeznanie podatkowe, wprowadzić swoje dane na temat dzieci do 18 roku życia. W związku z tym będzie mu przysługiwało odliczenie i ewentualny zwrot podatkowy w związku z zeznaniem zeznania rocznego. Drugą, najważniejszą przyczyną takich ewentualnych poprawek, kontaktów ze strony urzędu są inne źródła dochodu. Takie źródła, które nie pobieramy za pomocą zakładu pracy, o czym mówię. Najczęściej jest to wynajem prywatny. Często teraz podobno około 13% społeczeństwa zainwestowało w kryptowaluty, więc pamiętajmy o PIT-ie 38. Rzadko, ale dość kłopotliwy, mimo że jest to właściwie proste zeznanie, jest PIT 39 związany z tak zwaną ulgą na nabycie nieruchomości związanych z zamieszkaniem, czyli jeżeli sprzedamy jakąś nieruchomość, co wbrew pozorom jest dość częste, możemy wykazać taką ulgę, ale musimy to zrobić w PIT-ie 39 i później, żeby skorzystać z takiej ulgi, musimy w ciągu 3 lat wydać pieniążki zarobione w wyniku sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.
Błędy mogą wysoko kosztować?
I tak, i nie, panie redaktorze, ponieważ generalnie organy nie są w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie są zbyt wymagające. Tak? Ewentualna późniejsza dopłata podatkowa po skontrolowaniu czegoś może przede wszystkim rodzić problemy dla pracodawcy, bo to pracodawca głównie jest odpowiedzialny za obliczenie, bo tak jak mówiliśmy, większość podatników w Polsce składa swoje zeznania podatkowe, rozlicza się za pomocą zakładu pracy, pracodawcy lub innego płatnika wykonującego za nas to zadanie. Dlatego raczej nie jest to zbyt dolegliwe, ale być może to być kłopotliwe z powodu tego, że sam kontakt z urzędem powoduje jakiś stres.
Jak to jest? Krajowa Administracja Skarbowa wie o nas wszystko? To po co my jeszcze mamy to wypełniać, sami deklarować, dopisywać?
No właśnie, wie wszystko, ale nie wie wszystkiego, tak? To jest związane z tym, że jakby budujący się aparat skarbowy sięga coraz głębiej po te źródła dostępne, informacje mniej dostępne. Niemniej zasada jest taka, że podatnik musi się samoopodatkować, czyli sam musi zadeklarować te dochody, które podlegają opodatkowaniu i sam musi je wprowadzić do systemu podatkowego. Skąd się to bierze? No bo życie gospodarcze bardzo często wyprzedza, że tak powiem, możliwości organów podatkowych, ale no, jeśli organ nie wie, to nie znaczy, że nie musimy tego zadeklarować, opodatkować, prawda? To jest sytuacja taka dość niekomfortowa, bo sami musimy zapoznać się z przepisami, co jest opodatkowane, co nie. Poza oczywiście tymi dochodami związanymi z pracą i tymi najczęściej osiąganymi, tak, prawda? No ale jeśli mówimy już o tym, że 13% z Polaków posiada tak zwane waluty wirtualne czy kryptowaluty, łatwo bardzo nabyć takie kryptowaluty, no to już mamy problem podatkowy, bo nie wiemy, co zrobić. Często jest problem z w ogóle odnalezieniem informacji, że posiadamy takie kryptowaluty, bo bardzo popularne aplikacje, nie chcę tutaj reklamować żadnych, pozwalają jednym kliknięciem nabyć takie kryptowaluty. Później rodzi to jakieś konsekwencje, może niezbyt dolegliwe, ale jakieś konsekwencje podatkowe to rodzi.
Jakiś czas temu zajmowałem się sprawą przedsiębiorcy z Poznania, który został ukarany przez administrację skarbową, dlatego że na profilu na Facebooku jego siłowni odbył się jakiś konkurs dla klubowiczów, czyli dla osób, które regularnie tam przychodzą, mają wykupiony abonament. Chodzi mi o to, że tak jak pan powiedział, tych źródeł wiedzy o podatnikach jest po prostu coraz więcej. Czy my się już możemy czuć inwigilowani przez fiskusa?
Jasne, to nie ulega wątpliwości, że fiskus korzysta ze wszystkich możliwych źródeł dostępnych. Szczególnie te nowe źródła informacji o nas, czyli social media, nasze profile, nasze ślady gdzieś w sieci. Gdzieś tam z tyłu głowy wszyscy mamy te dwa słowa, sztuczna inteligencja. Nie przesadzając, ale też nie będąc zbyt ostrożny, można powiedzieć, że zapotrzebowanie fiskusa na wiedzę o nas jest coraz większe, coraz głębsze. To się wiąże z tym też, że nasza aktywność jako ludzi przekracza często granice kraju, tak? Większość, może nie większość, ale jakaś część obywateli dzieli życie między Polskę i inne kraje, to się może wiązać z osiąganiem dochodów w innych krajach, na co już fiskus sam sobie nie da rady, tak, bo no, ta wymiana informacji podatkowej z innymi krajami, jeżeli chodzi o Unię, to jest może dobra, ale my nie tylko mieszkamy w Unii, nie tylko pracujemy w Unii, prawda?
To na koniec, oczywiście pewnie tutaj taka rada dla wszystkich słuchaczy, bądźmy po prostu precyzyjni, jeśli chodzi o wszelkie sprawozdania, sprawy podatkowe, analizujmy kwestie, dopytujmy ewentualnie doradców, żeby potem nie wpaść przez chociażby Facebooka. Na koniec chcę zapytać o jeszcze jeden wątek. Z początkiem lutego ruszył obowiązek wykorzystywania przez część firm na razie krajowego systemu e-faktur. Minister finansów już musiał przepraszać za problemy z logowaniem. Zostawmy to, kwestie też ataku na tą infrastrukturę. Jak pan generalnie ocenia wdrażanie tego rozwiązania? Jest chaos, czy wbrew pozorom wszystko idzie gładko?
No jest potężny chaos. Jest potężny chaos. On nie jest jeszcze uświadomiony. On przede wszystkim dziwi mnie to, że nie jest uświadomiony przez urzędników. Za dwa lata pojawia się w ustawodawstwie unijnym rozporządzenie e-WIDA albo e-WIDA, czyli też taki ujednolicony system identyfikacji podatników i e-fakturowania. My wyprzedziliśmy ten system, wprowadziliśmy sobie KSeF. Pomijam dzisiejszą sytuację. Ten KSeF za dwa lata przestaje mieć rację bytu. Chociaż jakby ktoś powie, że ustawodawstwo unijne zwykle się spóźnia, ale w planach Unii jest wprowadzenie systemu WIDA, e-WIDA, WIDA albo e-WIDA, w zależności od tego, jak to będziemy czytać, za dwa lata. No, prędzej czy później KSeF odejdzie do lamusa albo zostanie tak dramatycznie zmieniony, że będzie, bo dzisiaj nie odpowiada temu rozporządzeniu, nie odpowiada temu zakresowi danych, temu formatowi, w jaki Unia będzie chciała, żebyśmy my wszyscy jako obywatele Unii komunikowali się z urzędami, więc jako przedsiębiorcy głównie, więc ja patrzę w tej perspektywie, że dwa lata dla systemu jakiegokolwiek informatycznego, czy to jest KSeF, czy inny system tak powszechny, bo obejmuje 2,5 miliona podmiotów gospodarczych, tak lekko licząc, prawda? To jest mało bardzo, żeby go... Bo dzisiaj on jest, powiedzmy, niedoskonały. Będzie poprawiany przez 2 lata, ale za 2 lata on i tak musi zostać diametralnie właściwie zastąpiony przez system europejski.
Co pana zdaniem, już tak kończąc, bo została nam dosłownie minuta, jest główną przyczyną tego chaosu, tego, że ten system, tak jak pan mówi, nie do końca się dzisiaj sprawdza?
Co jest przyczyną? Ja myślę tak, że no, długoletnia praktyka polskiego państwa polegająca na tym, żeby wdrażać coś, co jest niesprawdzone. O tak. Bo mając też jakąś wiedzę o wdrożeniach informatycznych, można powiedzieć, że najpierw powinno się coś sprawdzić, a potem wdrażać. Najpierw powinno się zebrać opinie, a później na podstawie tych opinii modyfikować system. Dzisiaj, nie dzisiaj, tylko wdrażamy coś, a potem modyfikujemy. No dzisiaj już mamy KSeF 2.0, prawda? KSeF 1.0 dość szybko opuścił plac boju, teraz mamy KSeF 2.0. Kolejne zmiany będą powodowały kolejne wątpliwości, kolejne problemy. Powiem tak, no w Polsce mamy też taką lukę w ochronie podatników polegającą na tym, że większość przedsiębiorców w Polsce nie korzysta z własnych praw, bo nie ma na to środków ani sił. I to jest poważny problem, bo dzisiaj KSeF wygeneruje jakąś ilość informacji dla fiskusa. Fiskus wykorzysta albo nie te informacje do większej lub mniejszej kontroli podatników, ale część podatników nie będzie miała szansy, żeby udowodnić swoje prawa, ponieważ zwyczajnie nie ma na to czasu, ponieważ nie ma czasu, można powiedzieć, że czas to pieniądz, więc nie stać ich na to, żeby się samemu bronić, tak?
Czas też naszej rozmowy dobiegł końca. Bardzo dziękuję za ekspercki komentarz. Państwa i moim gościem był doradca podatkowy Paweł Tomaszewski. Dziękuję
serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, do widzenia.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.